Nazywam się Estera Fliger, a to jest podcast Forum Ibris. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Jakub Gajda, iranista, politolog Fundacja Kazimierza Płaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać o tym, co od 2 tygodni dzieje się w Iranie. 13 września 22-letnia Mahsa Amini została zatrzymana przez policję obyczajową z powodu tego, iż w miejscu publicznym nie zakryła włosów. Skończyło się to śmiercią młodej kobiety i gniewem irańskiej ulicy. Trwają od 2 tygodni protesty. Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałam tekst pana doktora w Nowej Europie Wschodniej, w której stawia pan tezę, iż to jeszcze nie rewolucja i na pewno dzisiaj do tego w rozmowie jeszcze dojdziemy, ale zacznijmy od samego początku i zacznijmy od tego wydarzenia, które się rozegrało 13 września. Panie doktorze, gdyby nam pan nakreślił sytuację polityczną w Iranie, czyli przyczyny tego zdarzenia, dlaczego doszło do tej tragedii?
Dlaczego doszło do tej tragedii, trudno jest jednoznacznie powiedzieć, bo jeśli chodzi o same przyczyny śmierci Mahsy Amini, no to tutaj mamy dwie zupełnie rozbieżne narracje. Jedna oficjalna, rządowa, mówiąca o tym, że ona po prostu z jakichś przyczyn zdrowotnych zasłabła, straciła przytomność, po czym zmarła. A druga narracja, tu jest narracja ze strony jej rodziny, którą podchwyciły później media, szczególnie te zachodnie, no i też irańska ulica. Narracja, która wskazuje na to, że prawdopodobnie Mahsa Amini została przez funkcjonariuszy irańskich pobita ze skutkiem śmiertelnym. No i to zdarzenie generalnie jest przyczyną tego, co dzieje się teraz w Iranie, bo o ile sam hidżab, samo zakrywanie włosów w Iranie, to jest bardzo taka delikatna sprawa i ona towarzyszy tutaj, jest to problem, który towarzyszy Islamskiej Republice Iranu właściwie od początku, od momentu jej proklamowania, bo Iranki i w ogóle społeczeństwo irańskie to nie jest społeczeństwo, którego naturze, powiedzmy, ten hidżab jest tak mocno zakorzeniony. Częściowo tak, nie można powiedzieć, że wcale tak nie jest, bo wiele kobiet w Iranie utożsamia się z hidżabem i hidżab jest częścią ich tożsamości. Natomiast no, jest też bardzo dużo ludzi w Iranie, śmiem twierdzić, że coraz więcej, którzy no, mają kontakt z kulturą popularną, z kulturą zachodnią, są zapatrzeni w tę kulturę, widzą tę wolność obyczajową dotyczącą również i przede wszystkim może w tym wypadku stroju. No i chcieliby tak samo jak my w Europie móc ubierać się w zasadzie swobodnie, bez żadnych ograniczeń, które są narzucane nam przez prawo czy przez władzę. I ten problem zawsze był problemem wrażliwym w Iranie. Takie sytuacje, gdzie komuś spadała chusta z głowy, czy ściągały kobiety chusty publicznie, zdarzają się co jakiś czas w Iranie i to od wielu lat. Zawsze budzą niepokój i reakcje również ze strony władz. Ze strony władz, które no, należy też tutaj wyjaśnić, dla których chusta na głowie, czy w ogóle zakrywanie głowy, to jest też symbol z kolei, symbol wyzwolenia spod wpływów Zachodu. Bo należy też w tym kontekście przypomnieć, że przed rewolucją islamską, w czasach, gdy rządził tam Szach Pahlavi, który był prozachodni, który chciał Iran zrobić takim państwem na wzór zachodni, również w sferze obyczajowej, w tym czasie organizowane były akcje zrzucania przymusowego hidżabów, zasłon głów irańskich kobiet. No i to również wiązało się z przemocą, tak jak teraz policja obyczajowa interweniuje, kiedy kobiety tych włosów zbyt wiele odsłaniają. To jest problem, ale problem głębszy z tego względu, że związany bezpośrednio jakby z kwestiami prawnymi, z kwestiami ustrojowymi. A Irańczycy, jak widzimy teraz na ulicach, podchwycili bardzo szybko to wydarzenie i uczynili z niego taki symbol opresji i symbol jednocześnie walki z reżimem, walki z władzami Islamskiej Republiki. Wielu Irańczyków tak naprawdę chce, by ta Republika Islamska przestała istnieć. Oto całe tło.
Panie doktorze, jeszcze zanim wejdziemy w szczegóły tego tła, to będę miała takie jedno pytanie, które mnie interesuje jako historyczkę. Powiedział pan o tym, iż rzeczywiście Irańczycy patrzą na Zachód, patrzą na popkulturę, ale czy wśród tych osób, które wychodzą dzisiaj protestować przeciwko hidżabowi w dużym skrócie, istnieje jakaś taka też świadomość czy tendencja do nawiązywania w ogóle do historii Iranu, czyli do właśnie czasów sprzed rewolucji islamskiej, sprzed 1979 roku, bo znane są zdjęcia z tego okresu, na którym właśnie widać Iranki zupełnie inaczej ubrane, swobodnie poruszające się na ulicach, w takich właśnie zachodnich strojach. Czy oprócz tych zachodnich jakby kontekstów, to wśród Irańczyków jest też świadomość tej historii własnego kraju i odwoływanie się do niej?
Oczywiście, że tak. I tutaj mamy co najmniej dwie płaszczyzny, dość różnorodne, powiedziałbym, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, rzeczywiście, te zdjęcia, o których tutaj pani wspomniała, zdjęcia kobiet w krótkich spódniczkach, z rozpuszczonymi włosami, no pięknie wyglądających młodych kobiet na ulicach Iranu z lat 70. To jest naprawdę taki bardzo duży, powiedziałbym, obiekt bardzo głębokiej nostalgii, jeśli chodzi o irańską ulicę dzisiaj i o tych młodych ludzi, którzy pamiętają, jak ich, może nawet już nie matki, ale babcie, w ten sposób ubierały się przed rewolucją. No, to było ponad 40 lat temu. A z drugiej strony, jeśli chodzi o same czasy, gdy rządził w Iranie szach, no nie da się ukryć, wiążą się one też i z taką opresyjnością ze strony Sawaku, ze strony służb irańskich z jednej strony. Z drugiej strony, no szach dobrym władcą, jak mówią Irańczycy, dla ludzi, dla większości społeczeństwa irańskiego nie był, bo on zaniedbywał swoich poddanych. Dążył z jednej strony do zbliżenia z Zachodem i do nowoczesności, no ale z drugiej strony nie dbał o takie podstawowe sprawy, jakimi była na przykład edukacja. Co by nie mówić o Islamskiej Republice Iranu, no należy przyznać, że na przykład w sferze edukacji, w sferze dostępu do edukacji, jeśli chodzi o ludzi, którzy w ogóle skończyli na przykład wyższe studia, no ten odsetek jest teraz znacznie wyższy niż był przed rewolucją. I co ciekawe, również więcej kobiet może ma dostęp do edukacji, może studiować. Także należy tutaj patrzeć na to właśnie tak dwutorowo. Z jednej strony w tej sferze obyczajowej Irańczycy dzisiaj czują się dużo bardziej uciemiężeni. Z drugiej strony no Islamska Republika jakkolwiek na świecie uchodzi za takie państwo zbuntowane i wręcz niebezpieczne, no to jednak dla tego społeczeństwa, przynajmniej w tych takich podstawowych kwestiach, zrobiła z tego czasu dużo i tutaj należy na ten problem na pewno patrzeć obiektywnie.
I teraz wróćmy do tego tła wydarzeń. Kto wychodzi w tej chwili na irańską ulicę? Kim są ci ludzie, którzy protestują, do jakiej klasy społecznej należą? Bo mam takie wrażenie, że też się rysuje, czytając pana teksty, rysuje się pewien podział klasowy w Iranie na tych, którzy właśnie protestują i tych, którzy są przeciw.
No tak, zdecydowanie tak. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Iran, no i o tą strukturę jakby samych protestów, nie jesteśmy w stanie obiektywnie tego ocenić, bo no, docierają do nas szczątki informacji tak naprawdę. Docierają dlatego szczątki informacji, że irańskie władze bardzo mocno ograniczyły dostęp do internetu Irańczykom, a z drugiej strony no, pokazują w mediach tych oficjalnych, rządowych to, co chcą pokazywać. Tego, co obserwuję te filmy, na których są protestujący, no przede wszystkim są to ludzie młodzi. Ludzie 20-30-latkowie również, ale głównie właśnie to takie najmłodsze pokolenie, które świeżo weszło powiedzmy w tą dorosłość. No i przede wszystkim widać również, że są to ludzie z takiej średniej warstwy społecznej. Ludzie, którzy mieli przez te ostatnie lata dostęp do internetu, dostęp do, no, ten kontakt z taką nowoczesnością i z Zachodem, powiedzmy, poprzez social media, poprzez internet, serwisy rozmaite. I to oni głównie dzisiaj są w tych pierwszych szeregach protestów. Oni te protesty właściwie cały czas stymulują. Bardzo ważną rolę, no tutaj sam początek tego ruchu protestacyjnego jakby o tym świadczy, bardzo dużą rolę odgrywają kobiety. kiedy ogląda się te filmy z protestów, tam no, ton tym protestom nadają bardzo często właśnie kobiety i pokazywana jest również na tych filmach odwaga tych kobiet, które zrzucają chusty i no, same idą, jak to się mówi kolokwialnie, na żywioł w stronę funkcjonariuszy irańskich służb, by wykrzyczeć im coś w twarz. No, to się kończy różnie, bo tych pobić też na filmach udokumentowanych jest sporo. Jeśli chodzi o klasę średnią jeszcze, są wśród protestujących również ludzie starsi z tej klasy, ale stanowią już zdecydowanie mniejszość. No, jest to też poniekąd zrozumiałe. Ludzie, którzy mają już swoje dzieci w miarę ułożone życie, boją się ryzykować konfrontacji z władzami, konfrontacji z funkcjonariuszami służb, z tego względu, że Iran, no, jak wiemy, jest państwem dosyć opresyjnym. No i konsekwencje, jeżeli te protesty kończą się fiaskiem, na pewno zostaną wobec nich wyciągnięte. Co ciekawe, irańskie media pokazują teraz takie kontrprotesty organizowane prawdopodobnie przez władze, gdzie również starają się wyeksponować bardzo mocno ludzi młodych, ale ubranych zgodnie z dress code'em irańskim, prawda, kobiety w czadorach praktycznie zakryte od stóp do głów, jedynie no, tam twarze są widoczne. Także irańskie władze starają się pokazać, że nawet wśród tego młodego pokolenia jest dużo osób, które nie podzielają jakby tej wizji, która jest przedstawiana przez tych młodych, protestujących obywateli. No i piętnują również wszelkie takie zachowania agresywne ze strony protestujących, chcąc jakby pokazać społeczeństwu, że to zwykli wandale, że ci ludzie tak naprawdę są inspirowani przez jakichś wrogów Islamskiej Republiki, w której przecież żyje się całkiem dobrze i na to dowód tego przedstawiają licznie zgromadzonych zwolenników reżimu. Jeśli chodzi o ludzi starszych, to praktycznie jest ich bardzo niewielu na ulicy. Irańczycy, takie pokolenie, no powiedzmy 40+, 50+, to są ludzie, którzy w mojej ocenie nie są w stanie już tak wiele poświęcić przede wszystkim, a po drugie, no, przez te lata życia w Islamskiej Republice wiedzą też, że system potrafi być opresyjny, no i zwyczajnie się tego boją. Natomiast jeśli chodzi o młodych ludzi, u nich tego strachu nie widać, no i to oni są motorem tego, co dzieje się obecnie na ulicach Teheranu i innych miast.
Czy taki podział, że protestują młodzi z dużych miast, a wieś pozostaje powiedzmy konserwatywna i przeciw tym, że protestom jest zbyt prosty?
Myślę, że no, na pewno każdy podział taki jednoznaczny może być krzywdzący wobec wielu osób, bo ja znam wiele osób w Iranie, które no, nie należą jakby do żadnej takiej klasy wielkomiejskiej, powiedzielibyśmy, a również mają poglądy bardzo sprzeczne z tym, co oferuje społeczeństwu Islamska Republika. Natomiast myślę, że ta odwaga głównie w tej chwili jest widoczna właśnie w tej klasie średniej, ale miejskiej, tak. I to ci ludzie, którzy też no, mają jakby dostęp do technologii i no, w mieście dużo szybciej te wszystkie rzeczy się toczą, zwłaszcza, że takimi centrami też protestów powoli wydają stawać się uniwersytety. Na uniwersytetach irańskich również zaczynają być w tej chwili organizowane protesty już w taki no, sposób, powiedzmy, oficjalny.
Czy to jest takie internetowe społeczeństwo, możemy w ten sposób powiedzieć?
No w moim odczuciu bardzo, bo ja od wielu lat zdumiewam się, jeżdżąc do Iranu, jak szeroko w tym kraju korzysta się właśnie ze zdobyczy nowych technologii, pomimo obostrzeń, które, jak wiemy, są nakładane przez władze, bo to nie jest tak, że w tej chwili władze obcięły internet Irańczykom, ale również no, to filtrowanie treści jest obecne w Iranie od wielu, wielu lat, właściwie od kiedy internet zaczął funkcjonować w tej przestrzeni społecznej. Natomiast no, było to dla mnie zawsze zdumiewające, że nawet ludzie starsi tam bez trudu sięgali zawsze po smartfony, przesyłali sobie za pomocą komunikatorów filmy, zdjęcia. To jest coś, co myślę wyróżnia ich nawet na tle na przykład Polski, gdzie no jednak starsi ludzie są w mojej przynajmniej ocenie dużo bardziej oporni, jeśli chodzi o o technologię. Natomiast no, młodzież i ludzie tacy powiedzmy 20, 30, 40 plus bardzo biegle się poruszają w social mediach, prym wiedzie, Instagram, wszyscy komunikują się za pomocą WhatsAppa, Telegram też jest popularny, no, zwłaszcza teraz, kiedy WhatsApp został wyłączony. No tak, no to jest społeczeństwo bardzo silnie związane z siecią, z internetem, no i też inspirujące się w dużej mierze tym, co dzieje się w sieci, oglądające najnowsze produkcje, czy Netflixa, czy HBO i inspirujące się tymi produkcjami, no co widać nawet w tych protestach, po ich postawie, po tym, w jaki sposób protestują.
I czy ktoś tym protestom przewodniczy? Czy jest jakiś lider, liderka?
No i tutaj dochodzimy do meritum właściwie, no bo jak dotąd protesty nie mają liderów, takich prawdziwych liderów z prawdziwego zdarzenia. Jest kilka przyczyn tego. No przede wszystkim władze irańskie starają się dławić bardzo mocno opozycję, taką formalną opozycję już od wielu lat i w Iranie właściwie być opozycjonistą i działać w tym kraju, to jest bardzo trudna sprawa. Tak jest, to jest widoczne teraz. No nie ma nikogo takiego, kto by przewodniczył tym protestom. Są osoby za granicą, które wywodzą się zazwyczaj jeszcze z tych czasów porewolucyjnych, kiedy były zmuszone do ucieczki z Iranu. Natomiast to są osoby, które nie mają wielkiego wpływu tak naprawdę na tą młodzież, na tych ludzi, którzy protestują i też niekoniecznie cieszą się one w samym Iranie dobrą sławą. No bo mamy na przykład panią Mariam Rajavi, która jest liderem Mujahedine Khalq, czyli Mujahedinów Ludowych, organizacji, która wyemigrować musiała z Iranu w latach 80. i do dziś za granicą pozostając, no, przeciwdziała jakby wpływom Irańskiej Republiki, Islamskiej, przepraszam, Republiki i stara się w jakiś sposób prowadzić taką działalność aktywistyczną, a także zbrojną przeciwko Islamskiej Republice, przez to są uznawani w Iranie za organizację terrorystyczną przez rząd. No, to jest organizacja, która teoretycznie miałaby jakieś zaplecze, mogłaby przewodniczyć nawet temu, co dzieje się dzisiaj w Iranie, no ale przede wszystkim mają złą sławą owiani z tego względu, że w latach 80. walczyli u boku Saddama Husajna przeciwko wojskom irańskim. I to by nie było, to by o Islamskiej Republice nie mówić, no jednak tamta wojna dziś jest postrzegana w percepcji Irańczyków jako wojna po bronie ojczyzny. Więc no to jest jakby podstawowa sprawa. Druga sprawa, no Mujahedini Ludowi, jak sama nazwa wskazuje, jednak Mujahedini nie mają tutaj problemu z tym, że kobiety muszą tam nosić chustki na głowach. To zresztą widać po nagraniach samej pani Mariam Rajavi. Ona występuje zawsze i występowała zawsze publicznie w chustce na głowie. To jest element jej tożsamości kulturowej, więc to się tak za bardzo nie zazębia jakby z istotą tych protestów. Mamy także panią Masih Alinejad, która no, wydaje się w tej chwili taką osobą najbliżej samym protestującym, jeśli chodzi o ten motyw chustki, od którego się wszystko zaczęło, bo ona przede wszystkim sama nie nosi chusty na głowie i jest no, jedną z takich wyróżniających się osób przez lata już, jeśli chodzi o tworzenie takiego kontentu antyreżimowego, powiedzmy, w mediach. Ona no, ma na pewno silne wsparcie z zewnątrz, od krajów, które są wrogo nastawione do obecnego systemu w Iranie i jest twórczynią, jedną z twórców takich inicjatyw jak Radio Farda, które nadaje z Pragi, czy telewizja Manoto, która no, jest antysystemowa. Natomiast no, w samym Iranie, przyznam szczerze, też nie ma ona zwolenników zbyt wielu, przynajmniej w moim odczuciu. Jest postrzegana nie jako liderka, a raczej no jako taka aktywistka, która no działa, powiedzmy tak może i pożytecznie, jeśli chodzi o działania antyreżimowe, ale nie biorą jej Irańczycy, w moim odczuciu przynajmniej, na poważnie. Jest Reza Pahlavi, następca tronu, gdyby powróciła w Iranie monarchia, no ale wydaje mi się, że poza tymi środowiskami emigracyjnymi, które my dzisiaj widzimy na filmach, gdzieś tam, które protestują w Europie czy w Stanach Zjednoczonych przeciwko temu, co dzieje się w Iranie, No, nie możemy moim zdaniem na tym, na kanwie tego snuwać takich wniosków, że Irańczycy chcieliby powrotu monarchii w Iranie. No, wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie taka nostalgia środowisk emigracyjnych, tych środowisk, które no, musiały po rewolucji opuścić Iran. Im żyło się dobrze w poprzednim systemie, no ale to jest garstka ludzi. Poza tym liderów brak. Co ciekawe, pojawiają się w ostatnich dniach informacje, że bardzo wielu sportowców i artystów zaczyna popierać otwarcie to, co dzieje się na ulicach, w sensie popierać protestujących. No i na taką gwiazdę, powiedzmy, tych protestów, w jakimś sensie jakiś symbol, wyrasta Ali Karimi, azjatycki Maradona, kiedyś znakomity piłkarz, który no, otwarcie mówi o tym, że ten system jest opresyjny i wspiera protesty, za co już w tym momencie Iran wystawił za nim międzynarodowy list gończy, jako za człowiekiem, który no, podżega tutaj do buntu i wpływa negatywnie na to, co dzieje się w samym Iranie. Ale poza nim również na przykład pan Sardar Azmoun, piłkarz Bayeru Leverkusen, jeżeli się nie mylę, obecnie grający, również już w mediach swoich społecznościowych wsparł protesty. Także coraz więcej tych osób ze świata sportu, ze świata kultury zaczyna się deklarować po stronie protestujących. No i tutaj w nich niektórzy upatrują przyszłych liderów, ale takiej jednej postaci, która by w tym momencie trzymała to wszystko, po prostu nie ma.
I łącząc te wątki, a więc brak lidera plus moje wcześniejsze pytanie o to, czy irańskie społeczeństwo jest internetowe, bo przypomina nam się na pewno arabska wiosna, prawda? I to wszystko się zaczynało w internecie, więc taka potoczna wyobraźnia zaraz podpowiada rewolucję i zmianę rządów. Ale dlaczego zdaniem pana doktora te wydarzenia nie prowadzą do rewolucji? Dlaczego to jeszcze nie jest rewolucja?
No przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy tutaj, nie mamy przywódcy, który by to wszystko miał prowadzić. Po drugie, biorąc pod uwagę to, że w Iranie nie są to pierwsze protesty, że te protesty cyklicznie, właściwie od końca lat 90. one się cyklicznie pojawiają w Iranie, najpierw to kilka lat, teraz trochę częściej, aczkolwiek no, do tej pory one były bardzo skutecznie tłumione przez władze i władze, śmiem twierdzić, mają dużą sprawę w działaniu, w przeciwdziałaniu wszelkim protestom, wszelkiemu sprzeciwowi w samym Iranie. Mają dobrze rozbudowany ten aparat, jak to się mówi, opresji, wyciągania konsekwencji. Więc wielu Irańczyków podejrzewam, że mimo tego, że my widzimy ten wielotysięczny tłum na ulicach, myślę, że wielu jednak siedzi w domu i obserwuje tylko biernie, co się dzieje. Może serce gdzieś im wyrywa się do tego, żeby ten reżim obalić, ale z drugiej strony no, ich życie nie jest aż tak złe, żeby mieli stawiać wszystko na szale i ruszać na ulicę. Także musimy też patrzeć na to, co dzieje się w Iranie w taki sposób chłodny mimo wszystko. Wiadomo, że na Zachodzie, jeśli chodzi o tą sferę obyczajową, no, dla nas to jest bulwersujące, że tam są inne reguły, jeśli chodzi o strój, jeśli chodzi o tą sferę całą obyczajową, o relacje damsko-męskie i tak dalej. Natomiast trzeba patrzeć na to w sposób taki chłodny i pamiętać o tym, że to nie jest tak, że tam wszyscy Irańczycy czują się ciemiężeni, że wszyscy chcą rewolucji, bo jest bardzo dużo ludzi w samym Iranie, którzy mimo tego, co dzieje się obecnie, będą stali moim zdaniem za obecnymi władzami, będą stali za Islamską Republiką. I ta retoryka władz, gdzie podkreślają bardzo często, że Iran jest takim ostatnim bastionem normalności, sprzeciwiającym się temu globalnemu szeryfowi, Stanom Zjednoczonym, do bardzo wielu ludzi taka retoryka jednak trafia w Iranie. I tutaj ta skala wsparcia ze strony społeczeństwa dla protestujących dla mnie jest dużą zagadką. Wydaje mi się, że może być po prostu niewystarczająca. I rewolucja to jest bardzo duże słowo. Przede wszystkim na razie Islamska Republika funkcjonuje. Nie jest to państwo jakoś paraliżowane. Tam cały czas wszystko jeszcze podobno działa. pojawiają się jakieś głosy, żeby organizować strajki w różnych sektorach, żeby sparaliżować to państwo, no ale to jak na razie są tylko pogłoski, nie wiadomo, czy one znajdą odpowiedź, więc do rewolucji w moim odczuciu jeszcze jest kawał drogi.
A jakby pan opisał warunki życia w Iranie?
No tutaj mamy bardzo dużą polaryzację, jeśli chodzi o tę kwestię, bo są ludzie bardzo bogaci w Iranie i to jest ta północna część Teheranu głównie, największego miasta i stolicy Iranu jednocześnie. Tam ludziom niczego specjalnie nie brakuje i jest taka warstwa kilku, powiedzmy, milionowa w całym Iranie, która ma się całkiem dobrze. Jest klasa średnia ludzi żyjących no, na przeciętnym poziomie. Porównałbym ten poziom życia zasadniczo do poziomu życia w Polsce, takiego przeciętnego. No, oni odczuli bardzo mocno takie rzeczy jak w ostatnich latach, takie rzeczy jak inflacja, jak wzrost cen, również żywności, tych podstawowych produktów. No to jest problem z jednej strony globalny, no a z drugiej strony poprzez działania Islamskiej Republiki i działania ograniczające jakby Islamską Republikę ze strony Stanów Zjednoczonych czy Zachodu, nakładanie sankcji i tak dalej, no spotęgowały jakby te działania, ten kryzys, który mamy. I tę inflację, która tam jest, no bo to jest powyżej 50% w tej chwili, to jest ogromna inflacja. Jedna z najwyższych na świecie, tam na czwartym, piątym miejscu na świecie w tej chwili jest Iran, jeśli chodzi o ten wskaźnik. Także no, ta średnia klasa to odczuwa i częściowo na pewno obarcza winą za to, co się dzieje również władze, bo te władze teraz, jak wiemy, negocjują wciąż jeszcze porozumienie nuklearne, ale słabo im to idzie. No i w końcu mamy tą warstwę najniższą, ludzi z jednej strony no, żyjących w skromnych bardzo warunkach, a z drugiej strony też podatnych na propagandę rządową i na te hasła związane z koniecznością obrony ojczyzny przed wrogiem i obarczania o całą ich niedolę właściwie Zachodu i innych państw z regionu, takich jak Izrael czy Arabia Saudyjska. Więc no, to są takie trzy warstwy, które bym wyróżnił tutaj. Jest jeszcze czwarta, właściwie dość duża warstwa, powiedziałbym. To są Afgańczycy, którzy nielegalnie mieszkają w Iranie, nie mają dokumentów. To jest też kilka milionów osób. I to są ludzie, którzy zupełnie żyją jakby na marginesie, stanowią odrębną kastę, powiedziałbym, pogardzaną przez większość Irańczyków. No i to też jest... jakby nie było, pewna siła, która może w jakimś sensie zdecydować o tym, co będzie się działo dalej w Iranie.
I spójrzmy jeszcze na układankę międzynarodową i miejsce Iranu w tejże układance, bo protesty, a właściwie wyłączenie internetu w Iranie zwróciło uwagę amerykańskich władz, prawda?
Oczywiście, tak.
No właśnie, więc Stany Zjednoczone, które nałożyły na Iran sankcje z jednej strony, a z drugiej mamy Władimira Putina, który przecież gościł u lidera Iranu. Iran, który dostarcza drony Rosji. No właśnie, więc czy Iran jest takim języczkiem uwagi po 24 lutego?
No gdyby się tak zastanowić nad tym zagadnieniem głębiej, to zauważymy pewne zbieżności tutaj tego, co dzieje się w Iranie, co wydarzyło się w Iranie, z tym, że właśnie no, tam raptem dzień czy dwa dni wcześniej mieliśmy informację taką potwierdzoną o tym, że ten irański samolot transportowy wylądował w Rosji i przekazał drony. Najprawdopodobniej drony, może coś innego Rosji. I ja myślę, że no, tutaj też jednak jest świadomość w społeczeństwie, że to jest droga, którą wybrały irańskie władze, czyli taka postawa prorosyjska tutaj w tym momencie, jeśli chodzi o obecną sytuację międzynarodową. No i wielu Irańczyków uważa, że no, to jest obstawianie, mówiąc takim językiem, to jest obstawianie nie tego konia w gonitwie, którego należy obstawić, tak? Bo jednak wiele osób w Iranie ma świadomość tego, że no, pierwsze skrzypce na świecie jednak gra jeszcze ciągle Zachód, a Rosja no, jest państwem zdecydowanie słabszym i to zbliżenie z Rosją Iranowi ich zdaniem nie wyjdzie na dobre. Także ja myślę, że tutaj w tym kontekście należy też zważyć na to, że prowadzone są cały czas negocjacje nuklearne, które w obliczu tych faktów właśnie przekazywania Rosji broni no, nie za bardzo nakłaniają Zachód, który powiedzmy sobie szczerze jest tutaj decydentem, jeśli chodzi o umowę nuklearną, szczególnie Stany Zjednoczone, nie są te Stany Zjednoczone w tym momencie nakłaniane w żaden sposób, żeby doprowadzić do podpisania tego porozumienia. Także ono właściwie jest już martwe. No i to. I w tej sytuacji geopolitycznej Iranowi zostanie tylko i wyłącznie Azja, no a przede wszystkim Rosja. No z tym państwem mogą liczyć na zbliżenie, ale czy Rosja będzie w stanie pomóc w funkcjonowaniu państwa, jeżeli Iran będzie w tym okresie kryzysu, który niewątpliwie już nadszedł, a być może się jeszcze znacząco pogłębi, czy Iran będzie w stanie zapewnić funkcjonowanie swoim instytucjom, czy będzie w stanie zapewnić godne życie swoim obywatelom? No, to są takie pytania, które się pojawiają na pewno w Iranie w kontekście tego, co się dzieje. I te władze, to już słyszałem wiele miesięcy temu, są uznawane za bardzo prorosyjskie. Poprzedni gabinet był uznawany za prozachodni relatywnie, bo oczywiście no, sam system jest tutaj jakby antyamerykański, więc o czym tu mówić. Natomiast no, tutaj myślę, że też ma spore znaczenie w tych protestach, które teraz się odbywają, to, że ten rząd jest całkowicie właściwie taki konserwatywny, całkowicie prorosyjski i antyzachodni. A tego nie do końca chyba chcą wszyscy Irańczycy.
I kończąc, jak pan prognozuje dalszy rozwój wydarzeń? Te protesty wygasną samoistnie, czy będą trwać miesiącami i coraz mniej osób będzie brało w nich udział?
Ja myślę, że prognozowanie to jest bardzo trudna sztuka, ale patrząc na to, co dzieje się od właściwie już 2009 roku w Iranie, czyli od protestów, które wybuchły po reelekcji Mahmuda Ahmadinejada na prezydenta, po tym jak te protesty jednak powtarzają się co jakiś czas cyklicznie, wydaje mi się, że coraz częściej coraz bardziej są zagęszczone. Wydaje mi się, że no, jeżeli te protesty obecne wygasną i one znajdą swój koniec, czy to przez zniechęcenie samych Irańczyków, czy poprzez działania służb i funkcjonariuszy policji, wojska, mimo wszystko za jakiś czas kolejne protesty na pewno w Iranie się pojawią. I no, pytanie, kiedy jakby ta szala na tej szali będzie ten ciężar na tyle duży, że będzie w stanie tę Republikę Islamską złamać. I ja osobiście od wielu lat jako iranista, no już z dość dużym jednak doświadczeniem, słyszę, że no to już jest ten moment, że za chwilę Islamska Republika się rozpadnie, że no na dniach wszystko się skończy. Ja to słyszę od ponad 20 lat, także ja jestem sceptyczny nieco i ostrożny w ferowaniu tutaj wyroków, że nastąpi kolejna rewolucja bardzo szybko. Wydaje mi się, że na pewno władze, jeżeli chcą utrzymać Islamską Republikę w jakiejkolwiek formie, musiałyby się same zacząć reformować. I takie kwestie jak właśnie sfera obyczajowa, jak no, takie bardziej proświatowe nastawienie, w sensie prozachodnie również, musiałyby zaprezentować, żeby to poparcie stało się w Iranie dla nich powszechne. Jeżeli tego nie będzie, wcześniej czy później, myślę, że ten ustrój jednak będzie musiał ponieść klęskę. Choć przyznać należy, że mimo tego niesprzyjającego uwarunkowania, z którym właściwie irańskie władze mają do czynienia od 40 lat, bo odkąd Islamska Republika zaistniała po rewolucji, Iran zawsze jest takim pariasem na światowej arenie, na tych stosunkach międzynarodowych, a mimo wszystko trwa, więc no to też jest jakaś kwestia, którą musimy brać pod uwagę, że mimo, że ta Islamska Republika jest bardzo mocno piętnowana na różnych tutaj płaszczyznach od 40 już prawie 3 lat, no to jednak ona do dziś dotrwała. Czy obecne wydarzenia będą w stanie zmienić sytuację? Trudno mi powiedzieć, aczkolwiek w tych młodych ludziach protestujących widać bardzo dużą agresję i determinację. Także to też biorę pod uwagę. Jednoznacznie jednak nie podejmę się tutaj jakiegoś przepowiadania przyszłości. Myślę, że musimy jeszcze poczekać co najmniej kilka tygodni, a wtedy być może wszystko się wyjaśni.
I zataczając koło, bo wracając troszkę do tego, o czym już rozmawialiśmy, bo nawet jeśli Republika Islamska by się złamała, to powstałby problem, kto obejmie rządy, bo to nie ci młodzi ludzie, którzy protestują, prawda? I pojawia się ten problem opozycji, o którym trochę rozmawialiśmy.
No właśnie, trudno mi sobie wyobrazić kogoś w wieku 20 paru lat, kto będzie chciał stanąć na czele islamskiej, przepraszam, nie islamskiej już wtedy, na czele Iranu, ustroju jakimkolwiek, ktoś musiałby tę rolę lidera czy tej siły głównej motoru budowania nowej rzeczywistości, ktoś musiałby pełnić, ktoś musiałby stanąć na czele. I wydaje mi się, że w tej chwili takiej charyzmatycznej osoby, czy takiej mocnej frakcji, jeśli chodzi o irańską politykę, czy wewnątrz Iranu, czy na zewnątrz, nie widać. Także to jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o Iran, aczkolwiek no, świat się zmienia, więc nie możemy tylko i wyłącznie na bazie naszych doświadczeń z przeszłości, aczkolwiek historia magistra Vitae jest, nie możemy tylko na bazie tego jakby wyrokować tutaj niepowodzenia dla tego, co dzieje się dzisiaj w Iranie. Myślę, że jeszcze sporo rzeczy może nas w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach zaskoczyć, jeśli chodzi o Iran i zresztą nie tylko.
Bardzo dziękuję za tak wieloaspektową analizę Państwa i moim gościem był dzisiaj dr Jakub Gajda, iranista, politolog Fundacja Kazimierza Płaskiego. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
Dziękuję również.